Dzień dobry, jest środa, minęła godzina 10:07, a jako że środa to morskie wydanie Ludzi i Pieniędzy, w naszym studiu gościmy Krzysztofa Szymborskiego, prezesa Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego z Gdyni, profesora Henryka Ćwiklińskiego, profesora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Marka Błusia, publicysta z Baltic Transport Journal. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Najpierw taki temat bardzo związany z morzem, ale tak naprawdę troszeczkę globalny. Ponad 7 miliardów złotych wydadzą polskie linie kolejowe na połączenia i na rewitalizację, odbudowę, przebudowę różnych połączeń w skali kraju. Te 7 miliardów dotyczy kwestii związanych z eksportem, tak? Czyli 3 miliardy wydamy na poprawę sytuacji torowo-kolejowej na granicy zachodniej i wschodniej. Natomiast aż 4 miliardy złotych z tej puli na najbliższe 6 lat przewidziane jest na poprawę dostępności portów polskich i całego korytarza transportowego północ-południe. I teraz jest pytanie, czy te pieniądze wystarczą? Wydaje się, że kwota 4 miliardów jest kwotą ogromną i czy te inwestycje są rzeczywiście teraz potrzebne? Krzysztof Szymborski, kontenery z Gdyni czasem mają kłopot z wyjazdem kolejowym, więc dla terminali gdyńskich to chyba szczególnie ważna inwestycja.
To dla wszystkich terminali w Polsce jest problem. Tak samo w Szczecinie, jak w Gdańsku, jak i w Gdyni. Czy 4 miliardy wystarczy? Pewnie nie. Dlatego, że zwróćmy uwagę na to, że sama modernizacja stacji Gdynia Port to jest 850 milionów złotych. Modernizacja stacji Gdańsk Port ponad 600 milionów. To już jest 1,5 miliarda. Zabiegamy jeszcze mocno o rewitalizację linii 201, która przez Kościerzynę, to jest przedwojenna magistrala węglowa, która przez Kościerzynę może połączyć Gdynię z pominięciem Trójmiejskiego Węzła Kolejowego, który jest wąskim gardłem w Trójmieście i nie chcielibyśmy jeździć ładunkami, a domyślamy się, że za kilkanaście lat po prostu nie będzie wolno jeździć z ciężkimi pociągami towarowymi, które mają różne rzeczy przez środek Sopotu. Takich potrzeb jest szalenie dużo. Szczecin również ma bardzo dużą potrzebę budowy sprawnych, zelektryfikowanych, dwutorowych połączeń i to Świnoujście przede wszystkim, dojazd do Świnoujścia. Więc te 4 miliardy na pewno trzeba wydać. Projektów, jak pamiętam, samych z branży morskich i ta liczba szła w dziesiątki projektów, które również dotyczą portów. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że dla portów równie ważne jest to, co się dzieje na Śląsku, co się dzieje w okolicach Łodzi czy Warszawy, dlatego że cała sieć transportowa jest potrzebna, żeby port mógł obsłużyć polski eksport czy polski import. To nie dotyczy tylko importu, to dotyczy również eksportu.
Tak, całkowicie się zgadzam.
Profesor Henryk Ćwikliński.
Wielokrotnie w tej audycji także mówiłem, że w łańcuchu transportowym port jest tylko jednym węzłem. I nawet jeśli ten węzeł będzie najlepszy, a porty polskie odnotowują niesamowite sukcesy i Gdynia, i Gdańsk, także na zachodnim wybrzeżu, to jeśli ten łańcuch będzie fantastyczny, a pozostałe będą zardzewiałe, przenośni używam, to wszystko na nic. Cały łańcuch transportowy wymaga w dalszym ciągu bardzo daleko idących nakładów. Całkowicie się zgadzam z panem prezesem, kiedy mowa jest o tej dawnej, starsi ludzie pamiętają tę nazwę, kolei francuskiej, czyli tej, którą w okresie międzywojennym zbudowano, żeby połączyć Śląsk z jedynym wówczas portem gdyńskim właśnie. To jest szczególnie istotne, ale obawiam się, że tam nakłady są wyjątkowo ogromne do wpakowania.
Przypomnijmy, mówimy o tej trasie przez Kościerzynę, tak? Która omija...
Dobrze, żeby Bydgoszcz ominęła też.
Tam akurat nie ma problemów, przepraszam, że wtrącę się. To nie są bardzo duże nakłady. Nam brakuje tak naprawdę rewitalizacji odcinka północnego około 125 km do Maksymilianowa, tak, powyżej Bydgoszczy, dlatego że potrzebujemy dwóch torów zelektryfikowanych, tak, i odcinka trzeciego toru na połączeniu między Gdynią a Osową ze względu na bardzo duży wzniosek, tam ponad 100 metrów. Nakłady naprawdę nie są duże. To największym projektem w branży tej morskiej czy portowej jest rzeczywiście modernizacja stacji kolejowej Gdynia Port, bo tak, to jest 850 milionów złotych. To jest projekt, który już od dwóch lat ma swoje finansowanie, jest w fazie projektowania.
Panie Marku, te 4 miliardy pomogą, czy też jest pan tak ostrożny jak goście?
Tutaj moi przedmówcy powiedzieli wszystko, tylko chciałem, zastanawiam się w tej chwili, czy reszta tej kwoty, czyli 3 miliardy, wystarczy na dostateczną modernizację połączeń na granicach lądowych.
Bo przepraszam, tutaj przypomnijmy, chodzi i o granicę zachodnią, i wschodnią, i kwestie przede wszystkim chyba najbardziej kosztochłonne będą rewitalizacja czy przebudowa tych połączeń z Ukrainą, no, które dla portów też mają pośrednie znaczenie, prawda?
Ja tylko dokończę myśl, bo my bardzo często zapominamy o takiej prawdzie podstawowej. My jesteśmy krajem, który generalnie handluje przez granice lądowe. Według GUS-u ja twierdzę, że ta liczba jest niedoszacowana. Zaledwie 20,5% obrotów towarowych idzie przez porty. Czyli około 80 albo 76%.
Jeśli można, tak, w handlu zagranicznym według statystyk, które mam przed sobą, 30% udział transportu morskiego rośnie na szczęście. W obsłudze polskiego handlu zagranicznego.
No pozostaje te 70%.
Ja znam kilka liczb, prawda? I one wszystkie się wahają między 80 a 70% dla granic lądowych. Za każdym razem jest to spora przewaga nad tym, co się dzieje w portach. Więc to musimy jakby patrzeć na całość i gospodarki, transportu i handlu zagranicznego.
Jest 10:14. Do dyskusji o połączeniach torowych i potrzebach inwestycyjnych wrócimy za kilka minut. Środowy program Ludzie i Pieniądze, a w naszym studio Marek Buś, publicysta morski, profesor Henryk Ćwikliński i Krzysztof Szymborski z Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. Wracamy do naszej dyskusji poświęconej inwestycjom kolejowym. Goście w studio są zgodni, że o ile ten kierunek ukraiński w remontach, on może być ważny z przyczyn politycznych czy prestiżowych, to z punktu widzenia rozwoju gospodarki morskiej i polskich portów, to bardziej ważne jest to, co się dzieje na granicy ze Słowacją i Czechami. Prawda, panie prezesie?
Wie pan, to już minister Kwiatkowski powiedział i porty z tego korzystają. Najważniejszy kierunek dla transportu i dla handlu to jest północ-południe. Nie bez kozery jest 9. Korytarz transportowy, który przechodzi przez porty polskie i później przez granicę czeską i słowacką. Wjedzie dalej aż do Europy Południowej, nad Adriatyk, czy też na daleko, patrząc na Bliski Wschód. To jest korytarz transportowy, z którego powinniśmy korzystać, dlatego że to fundusze unijne będą trochę szczodrzej przeznaczane na sprawność tego korytarza. I on będzie tak sprawny, jak już pan profesor wspomniał, jak jego najgorsze ogniwa, a dzisiaj jest to na przykład przejście z Wardońsk-Kalitę pomiędzy Polską a Słowacją, gdzie pociągi muszą jechać na Orawę, na Czechy, żeby wrócić z drugiej strony Tatr na Słowację. Dla portów jest to szansa w obsługi tranzytu pomiędzy Skandynawią a Europą, która jest poniżej nas. Geograficznie to jest najkrótszy szlak. Dzisiaj te towary jeżdżą przez Niemcy. Jak korytarz, jak Zwardońsk-Kalitę będą sprawne, będziemy mieli szansę konkurować z przewoźnikami, z portami niemieckimi o ładunki skandynawskie i inne europejskie.
A troszeczkę rozszerzając pytanie, czy panowie uważacie, że na przykład PKP Cargo, duży przewoźnik, ogromny, inwestujący bardzo mocno w tabor w ostatnich latach, rzeczywiście widać dość poważne zmiany, które dzieją się w tej spółce. Natomiast tam jest problem następujący. Średnia prędkość pociągu towarowego w Polsce to jest według różnych wyliczeń około 25 albo 27 km na godzinę. To wynika między innymi z tego, że pociągi osobowe mają w Polsce pierwszeństwo, co oczywiście cieszy pasażerów. Ale czy tutaj istnieje pewien potencjał, czy jest szansa, że ta średnia prędkość transportu torowego nam się podniesie? Czy tutaj widzicie, panowie, możliwość jakiejś niemal skokowej poprawy? Gdzieś w strategii PKP Cargo zapisano 40 km na godzinę. To już jest znacząca poprawa.
Trzeba wiedzieć, że w Niemczech jest około 50, ale pies pogrzebany jest nie przez PKP Cargo, tylko właśnie przez te miliardy, które wydatkuje PKP PLK. To jest właściciel torów kolejowych w Polsce. I to stan techniczny torów kolejowych decyduje o tym, jak szybko można jeździć. Są tacy przewoźnicy, którzy mają bardzo nowoczesny tabor, na daleko nie sięgający Lotos kolej. Oni mogliby jeździć 120 pociągami towarowymi przez całą Polskę, ale tory na to nie pozwalają. To właśnie te miliardy, na które czekamy, żeby były jak najszybciej wydane.
No a tradycja pokazuje, że inwestycje PLK, które są potrzebne, które są, potrzeby są rzeczywiście niesamowicie duże, na ogół się ślimaczą, czego przykładem może być to, że na szczęście doczekaliśmy budowy mostu przez Martwą Wisłę w Gdańsku. Tam już nie ma ograniczenia do 20 km na godzinę.
No i są dwa tory.
Połączenie dwutorowe. Tyle tylko, że oto boje trwały no pewnie z paręnaście lat, jak pamiętam.
No tak.
Panowie, troszeczkę zmieniając temat, ale nadal pozostając w kwestiach transportowych i perspektyw dla gospodarki morskiej, mamy bardzo ciekawą sytuację na światowych rynkach. Drożeje węgiel. Ja rozumiem, że cieszą się na Śląsku, cieszą się w Zagłębiu Lubelskim. To jakby od nowa pozwala przeliczać rentowność polskiego wydobycia węgla, chociaż no koszty ponoszone przez naszą gospodarkę czy przez polskie kopalnie są po prostu bardzo duże i tu jest kwestia no, konkurencyjności, zawsze będzie otwarta, ale czy ożywienie na rynku węgla to jest jakaś szansa dla polskich transportowców, dla polskich portów? Czy tego węgla może zacząć przybywać? Marek Buś, jak pan tutaj uważa?
Tego węgla i tak jest bardzo dużo w portach, niezależnie od ceny, bo my przecież i kupujemy, i sprzedajemy węgiel.
Tak,
i także...
dwie strony.
Tak. To jest tak. Zawsze w każdą z tych stron, to jest tak mniej więcej średnio 9 milionów rocznie, więc ja myślę, że tutaj w portach się nic nie zmieni. Nie będziemy tego węgla sprzedawać i kupować więcej. Prawdopodobnie cały czas ten poziom ilościowy się utrzyma. Natomiast no, problemem jest oczywiście rentowność kopalni, czy ktokolwiek będzie cały czas dopłacał do tego węgla. Także ja tutaj nie widzę problemu ani perspektyw dla portów. No, Dla portów byłaby, tak prawdę mówiąc, perspektywa korzystna. To może źle zabrzmi. Wówczas, gdyby znaczną ilość kopalni się w Polsce zamknęło i gdybyśmy musieli węgiel
sprowadzać, import,
tak jak robią to Duńczycy, bo to warto przypomnieć, że są kraje, które całkowicie porzuciły, że tak powiem, polski rynek jako importerzy, to jest między innymi Dania, i przeniosły swoje zakupy za ocean dosłownie. Oni chyba w tej chwili gro kupują w południowej Afryce i w Wenezueli. Przywożąc to oczywiście wielkimi statkami rzędu, stoi więcej tysięcy ton, co radykalnie potania transport, więc to jest ewentualnie, że tak powiem, szansa, gdyby tak patrzeć zupełnie egoistycznie z punktu widzenia portów. Natomiast poza tym kwestia wielkości tego wzrostu, moim zdaniem to on się zatrzyma i to nie będzie cena powyżej $100 za tonę, która by nas satysfakcjonowała, tylko to będzie tam może 60 kilka czy 70, bo w zeszłym roku to było 56 średnio według
a okresowo danych. Nawet mniej, tak.
Słucham? A okresowo nawet tam do 50 chyba spadała cena za tonę, więc jesteśmy krajem, który wydobywa drogo i będzie wydobywał coraz drożej. Z różnych względów geologicznych, kosztów siły, kosztów pracy i tak dalej.
No właśnie, i to jest problem, który stoi cały czas przed górnictwem węgla kamiennego w Polsce. Mianowicie koszty wydobycia w Polsce są niesłychanie wysokie, co powoduje, że przeżywaliśmy już okresy, kiedy naprawdę taniej było sprowadzić bodaj z południowej Afryki czy z Australii, płacąc fracht i koszt transportu, niż kupować na Śląsku. Także porty nie będą rzeczywiście miały żadnego kłopotu z obsługą węgla. Tyle tylko, że mimo kroplówki, jaką dostały kopalnie w tej chwili w postaci zastrzyków kapitału od firm energetycznych, nie jestem optymistą w tym względzie.
Natomiast jest to świetna okazja, żeby głęboko zrestrukturyzować kopalnię, bo koniunktura i przychody to jest ten okres, kiedy właśnie powinno się przeprowadzać takie zmiany, które są niemożliwe, kiedy wszyscy są pod kreską.
No tak, ale z drugiej strony to jest tak, że właśnie restrukturyzacje powinny przychodzić wtedy, kiedy są pieniądze i jest hossa, ale politykom łatwiej jest to robić w czasie bessy. Pan prezes wierzy, że uda się dobrze zrestrukturyzować górnictwo, korzystając z tej chwilowo dobrej rzeczywiście sytuacji na rynku?
Ja się naprawdę zajmuję gospodarką, nie polityką, także się nie wypowiem.
Rozumiem. Mamy SMS-y od słuchaczy niezwiązane bezpośrednio z naszym programem, ale ostrzegają, że na ulicy Kartuskiej w Gdańsku doszło do zderzenia tramwaju z samochodem i są tam utrudnienia w ruchu. Jeden z słuchaczy opisał, że to na wysokości Biedronki. Natomiast jeszcze jedna kwestia, troszeczkę nietypowa jak na ten program. My tu rzadko rozdajemy bilety, ale dzisiaj zrobimy pewne odstępstwo od tej reguły, a mianowicie mamy zaproszenia fundowane przez Akwarium Gdyńskie na film Żywioły Deep Water Horizon. Przypomnę, to jest historia fabularna oparta na faktach związanych z awarią potężnej platformy wydobywczej należącej do BP. Do tej awarii doszło w Zatoce Meksykańskiej, doszło do ogromnego skażenia środowiska. Film jest fabularyzowany, ale oparty na faktach. Po trailerach sądząc bardzo widowiskowy, chociaż no, amerykańskie filmy mają dość przewidywalny scenariusz. Ale jeżeli ktoś by chciał ten film poświęcony morzu i przemysłowi związanemu z morzem zobaczyć, czekamy na SMS-y pod numerem 603-06-0606. Aby dostać takie podwójne zaproszenie, trzeba nas przekonać, że akurat pan, pani macie szczególną motywację, żeby taki film obejrzeć. Niedługo 10:30. Wracamy do dyskusji po reklamach. Nasi słuchacze bardzo żywiołowo i szybko zareagowali na zaproszenie, żeby ubiegać się o wejściówki na Żywioły Deepwater Horizon, czyli film poświęcony katastrofie na Zatoce Meksykańskiej. Jeden z naszych słuchaczy, pan Wiesław, nie dość, że tu uzasadnił, dlaczego chciałby obejrzeć ten film i rzeczywiście go obejrzy, ale podkreślił także, że odnosząc się do naszej dyskusji, że węgiel to już jest trochę passé i że trzeba stawiać na odnawialne źródła energii, a nie tylko węgiel, nawet jeżeli nasze porty miałyby na tym zarabiać. Wracamy do dyskusji. Jest środa, czyli morskie wydanie Ludzi i Pieniędzy. W naszym studio profesor Henryk Ćwikliński z Uniwersytetu Gdańskiego, Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego i Marek Buś, publicysta morski. Panowie, pytanie bardziej stoczniowe. Brytyjczycy budują nowy lotniskowiec, a w naszych stoczniach w Trójmieście powstał między innymi holownik do obsługi tej jednostki i no, jest to ciekawy projekt, chociaż oczywiście dużo mniejszy niż sam podstawowy okręt. Natomiast natychmiast rodzą się pytania, czy to jest pewna przymiarka naszych stoczni do rozbudowy marynarki wojennej. Nasza marynarka wojenna nie jest w najlepszym stanie technicznym i to jest takie najłagodniejsze określenie tego, co się dzieje. Natomiast jest pytanie fundamentalne, czy w polskich stoczniach, czy polski przemysł okrętowy ma kompetencje po to, żeby aktywnie współuczestniczyć w realizacji tych zamówień na rzecz naszej marynarki wojennej.
Chciałem zauważyć, że jeśli mamy, a mamy rzeczywiście sukcesy przemysłu stoczniowego, to wiąże je przede wszystkim z holdingiem Remontowa, czyli tym, co się dzieje tutaj, dlatego że oprócz wykorzystywania wspaniałej kadry potrafiącej budować statki, dochodzi jeszcze jedna sztuka, która holdingowi Remontowa wychodziła znakomicie, mianowicie penetracja rynku i zdobywanie takich nieszablonowych projektów, dzięki którym fantastycznie zarabiała. Inne stocznie, małe stocznie prywatne wydają się iść tą drogą i chyba dowcip polega na tym, żeby właśnie skutecznie prowadzić badania marketingowe i znajdywać nisze rynkowe. Jak idzie natomiast o odbudowę, no bo tak to trzeba nazwać, marynarki wojennej, no to byłbym z trudem optymistą, nie jestem optymistą. Wydaje mi się, że te projekty są zbyt ociężałe, zbyt dużo własności państwa, poszczególnych przedsiębiorstw, czy grup kapitałowych i na razie nie mam powodów do optymizmu. Czego dowodem może być słynny Gawron, który się buduje już, nie wiem, 10 lat?
No buduje się już nie jako Gawron i zmienił zupełnie przeznaczenie pierwotne. Panie Marku, pan widzi szansę dla polskich stoczni?
My przede wszystkim nie wiemy, czy będzie zamówienie na te okręty gdziekolwiek. Czy będzie złożone za granicą, czy w Polsce. Jak mamy, że tak powiem, w tej dziedzinie więcej polityki niż realiów na razie. Bo może się wszystko skończy tym, że kupimy po raz kolejny okręty używane. Tak też może być. Tego nie możemy wykluczyć. W końcu jest to kwestia... budżetu, prawda, jego wytrzymałości na programy zbrojeniowe. Natomiast ja chciałem powiedzieć o czym innym, bo mówi się, to są takie bardzo ogólnikowe deklaracje, że miejscem, w którym wielki przemysł stoczniowy, wielki podkreślam, bo tutaj profesor Ćwikliński mówił o sukcesie przemysłu, wspominając o grupie remontowa. To jest sukces jednego przedsiębiorstwa. To jest sukces jednej spółki. To nie jest sukces całej branży, bo my na przykład nie znamy wyników tych stoczni, które są w rękach państwa. Chociażby gdańskiej stoczni, która w tej chwili jest oddziałem Nauty, prawda? I gdzie się prowadzi produkcję i bilansu tej firmy nie znamy. Więc możemy sobie powiedzieć, że projekt odnowy przemysłu stoczniowego w Szczecinie, ewentualnej budowy tam dużych okrętów wojennych, można skonfrontować z tym, co się dzieje u sąsiadów za Odrą, bo oni w tej chwili reaktywują 3 stocznie. Robi to kapitał malezyjsko-chiński i robi w sposób bardzo ciekawy, ponieważ grupa Genting, która to kupiła, w zasadzie w poważny sposób obraziła Niemców. Oni im powiedzieli w ten sposób. To było gdzieś za zamkniętymi drzwiami, ale to widać po decyzjach. Dyrektorem został Finn. Wszystkie kontrakty o charakterze, powiedziałbym, wymagające pracy umysłowej poszły do Finlandii. Tam Niemcy będą mieli w stoczniach doradców. W stoczni w Stralsundzie, tak jak sądząc po tym opisie kontraktu, na każdym miejscu decydenckim Niemcowi będzie towarzyszył ktoś skierowany przez tą firmę fińską, prawda, która jest stroną kontraktu. Oni po prostu powiedzieli Niemcom, przepraszam, mieliście zbyt długą przerwę w tym, co robiliście. Mieliście wielką wpadkę z promami dla Finnlines, prawda, z tych promów, które miały być dostarczone w 12 roku po przejściu przez 2 stocznie dopiero jest jeden gotowy i wy po prostu nie umiecie budować statków. Znaczy w sensie wy nie umiecie zarządzać takim projektem jak budowa dużych statków.
Ale czy ten przykład obrazuje to, że nam też jest potrzebny nadzór?
Tak, znaczy bo ja zmierzam do czego? Polski inicjator, inwestor, bo nie wiadomo w zasadzie kim będzie Polska Grupa Zbrojeniowa w stoczniach, jest przedsiębiorstwem państwowym. Jest konglomeratem ogromnym. Tu też w ogóle trudno zarządzać, sądząc po tej liczbie przedsiębiorstw, która chyba przekroczyła już 40 czy 50 w nim, wielobranżowym konglomeratem, więc ja nie wierzę w sprawny zarząd taką firmą. Więc tutaj mamy do czynienia, jakby to będzie przedsięwzięcie o charakterze polityczno-towarzyskim, a nie biznesowym, jakim jest to przedsięwzięcie w Niemczech. Tam się nie patrzy zupełnie na politykę, na to, co Niemcy sobie na to powiedzą, czy oni się będą czuli obrażeni, czy nie będą się czuli obrażeni. Więc to my nie wiemy, czy mamy takiego człowieka w Polsce, jak ten Finn, który tam zostanie dyrektorem, jak Olarmo chyba się nazywa, ile dobrze pamiętam, który 35 lat buduje wycieczkowce, bo tam będzie się budował statki pasażerskie. On 35 lat buduje wycieczkowce w różnych miejscach. W Finlandii, w Niemczech u Meyera pracował u armatora jako szef takiego, nazwijmy sobie, biura badawczo-konstrukcyjnego u wielkiego armatora. To człowiek, który ma gigantyczne doświadczenie, on wie, kogo ściągnąć, więc ściąga tych Finów tam, prawda? No to jest wszystko przemyślane już tam w Hongkongu i w Malezji, bo to jest projekt zapięty do ostatnich guzik. W kwietniu zamknięto kontrakt, w sierpniu położono pierwsze stępki, prawda? W Wismarze. Także no, jest to projekt, można powiedzieć, wzorowy i on jest takim, to jest taka, powiedziałbym, światło ostrzegawcze dla nas. I to, co w ogóle działo się w stoczniach niemieckich, a szczególnie seria bankructw i tych bankructw ukrytych pod kryptonimem restrukturyzacji, która się tam zdarzyła i pokazuje, czym jest jakiekolwiek przerwanie ciągłości.
Ale panie Marku, to bardzo ciekawa dygresja związana z sytuacją na rynku niemieckim. Natomiast jakby wracając do istoty pytania, czy ta dygresja pokazuje, że pan jest bardzo ostrożny, jeśli chodzi o potencjał polskich stoczni?
Ja jestem bardzo pesymistyczny w tej dziedzinie, bo twierdzę, że co się w ogóle stało z kadrą inżynierską polską? Ona albo wyemigrowała wprost za granicę i tam pracuje, albo jest w oddziałach firm zagranicznych. No, prawda, czołowa firma fińska, która będzie brała między innymi udział w tym, co się tam w Niemczech dzieje. Delta Marine ma duży, silny oddział w Polsce i zatrudnia tu polskich inżynierów. Czy oni będą chcieli odejść? I czy ktoś, kto siedzi, prawda, przy komputerze dzisiaj będzie potrafił zarządzać projektem, jakim jest budowa dużego i skomplikowanego statku czy okrętu? No, nie bardzo wierzę.
Pan prezes Szymborski równie pesymistycznie nastawiony?
Nie, zupełnie nie. Ja jednak wierzę. Przykładem pana Sojki i stoczni remontowej wierzę, że jesteśmy w stanie jej podołać większym projektom. Potencjał jest na miejscu. Z tego co pamiętam, 2700 inżynierów pracuje dla przemysłu okrętowego i stoczniowego tutaj u nas w Trójmieście. Ten potencjał jest. Natomiast z drugiej strony mamy rzeczywiście państwo, które zamierza coś zrobić. Ja natomiast oglądam się na sąsiadów, bo sąsiadem BCT przez płot nieomal jest stocznia marynarki wojennej, najstarszy zakład w Gdyni z 26 roku. On jest w nieustającej likwidacji. I to właśnie ten zakład, tak nieporadnie można chyba powiedzieć, budował Gawrona, teraz dalej usiłuje istnieć na rynku. Nie sądzę, żeby poradził sobie z jakimkolwiek projektem, więc stawiając być może na ludzi, którzy pracują dzisiaj w branży w sposób nowoczesny właśnie z grupy remontowej, można mieć nadzieję, że podołamy dużym projektom. Natomiast należy już nie oglądać się na takie zakłady, jak na przykład Stocznia Marynarki Wojennej.
Tutaj była pochwała prywatnego biznesu. Też słowo wyjaśnienia do tego, co mówił przed chwilą pan Marek Buś. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie teraz zarządzała całym terenem, tym tak zwanym specjalnym parkiem ekonomicznym na terenie Szczecina, gdzie jest kilka firm portowych. To zostało właśnie przekazane do całego Polskiego Holdingu Zbrojeniowego. Rzeczywiście to jest duża firma. Zobaczymy, czy uda się to się tym sprawnie zarządzać i czy rzeczywiście będą pożytki dla polskiej floty wojennej. Z drugiej strony jest pewien ciekawy projekt. Właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa zapewnia, zapowiada, że chce zatrudniać polskich naukowców i inżynierów po to, żeby doskonalić polską myśl techniczną, żeby właśnie rozwijać ją między innymi w kwestii gospodarki morskiej czy budowy okrętów dla marynarki wojennej. Ja teraz mam do panów pytanie. Bardzo często mówimy, że chcemy zatrudnić naukowca, inżyniera, że chcemy być innowacyjni. Czy tu rzeczywiście to jest taka trochę akcja na pokaz? Czy uważacie panowie, że to się sprawdzi, że rzeczywiście możemy ten potencjał jeszcze bardziej rozbudowywać? Czy ci naukowcy i inżynierowie przyjdą pracować do holdingu zbrojeniowego państwowego?
Zapadła cisza. Dosyć symptomatyczna. Nie sądzę. Nie sądzę, żeby ten projekt się udał. Poza tym, oprócz naukowców i inżynierów, tutaj potrzeba ludzi, którzy znają doskonale rynek okrętowy. To właśnie, co przesądziło o sukcesie remontowej holdingu, że wynajdowano zupełnie niekonwencjonalne projekty, na które było zapotrzebowanie i które przyniosły pieniądze. Bez tego, bez tej podbudowy kapitałowej pozostaje sceptykiem.
A panowie wierzycie, że polscy inżynierowie i naukowcy stawią się na wezwanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
Wie pan, to musi zaistnieć rzeczywista praktyce. Potrzeba, to po pierwsze. Po drugie, inwestor, który to sfinansuje, to też jest ważne. A powtarzam, co mówiłem, potencjał jest. Potencjał jest i u inżynierów, i w kadrach, tylko nie ma projektów. Więc jeżeli grupa zbrojeniowa byłaby w stanie stworzyć projekty i je sfinansować, które będą celowały, nie wiem, w konkurowanie na przykład z budowaniem takich statków przez Francuzów, których nie dostarczyli Rosjanom, no to potencjał jest.
Panie Marku, praca dla zbrojeniowego holdingu, dla inżyniera na Pomorzu, czy tego, który wyjeżdża do Norwegii, może być atrakcyjna?
Zapewne może być atrakcyjna z różnych względów, niekoniecznie finansowych, ambicjonalnych, tylko to wymaga, to jest wszystko niezwykle skomplikowane, bardziej skomplikowane niż kilka czy kilkanaście lat temu, chociażby z tego względu, że dzisiejszy okręt wojenny to nie jest jakaś tam puszka, prawda, pudełko stalowe, do którego wystarczy wstawić tylko silnik, a reszta to przestrzeń, jak to jest czasami ze statkiem handlowym, takim prostym. Natomiast jest to skomplikowany zbiór systemów, który trzeba przede wszystkim zintegrować. I tutaj sam projekt Ślązaka pokazuje, z jakimi się zderzamy problemami, bo tak prawdę mówiąc, budowniczym tego okrętu jest w tej chwili chyba wojsko, nawet nie jest nim stocznia. Nie bardzo wiadomo, kto jest, że tak powiem, stroną dla wszystkich partnerów. I to pokazuje, że nawet na szczeblu państwa, nawet na szczeblu, że tak powiem, sił zbrojnych, czyli samej centrali, nie ma potencjału, żeby to zorganizować. Więc pytanie, czy jest potencjał, żeby zorganizować budowę dużego okrętu w skali fregaty, czy w skali takiego desantowca, o którym tutaj prezes Szymborski wspomniał, kiedy takie państwo jak Rosja miało z tym trudności, musiało to zlecać za granicę. Więc zresztą w międzynarodowym biznesie stoczniowym jest stałe wspomnienie. Wielkie spadki, pamięta się dziesięcioleciami. To jest kwestia budowy promów dla Steny. Musieliśmy zaangażować zachodnich doradców, musieliśmy zaangażować zachodnie firmy, żeby statki skończyć, no tam też były, o ile dobrze pamiętam, spóźnienie 4 czy 5-letnie, prawda? Więc nie udało się tego zrobić własnymi siłami, wbrew ostrzeżeniom. Były takie ostrzeżenia, kiedy podpisywano kontrakt. Cicho o nich było, bo to, prawda, była epoka, kiedy nie można było wątpliwości wyrazić publicznie. No ale dzisiaj możemy wyrazić te wątpliwości, że jeżeli będziemy to robić tylko na zasadzie deklaracji, a takiego myślenia życzeniowego, to będzie tak wyglądało jak budowa Ślązaka.
Przypomnijmy, Ślązak to jest nowa wersja starego Gawrona, który jest jednym z najdłużej chyba budowanych okrętów i teraz jeszcze się przeciąga do zbrajania tej jednostki. Może ono będzie dużo skromniejsze niż pierwotnie zakładano. No niestety nasi goście w studio, czyli pan prezes Krzysztof Szymborski, pan profesor Henryk Ćwikiński i pan Marek Buś są dość sceptycznie nastawieni co do możliwości. Potencjał jest, ale mogą być kłopoty z jego wykorzystaniem. Panowie, teraz zmieniając trochę temat, wracamy do gospodarki morskiej i cywilnej. Czy naprawdę czekają nas 3 chude lata w polskim rybołówstwie? Czy mieliśmy konferencję, posiedzenie Komisji Morskiej Sejmu i Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, przedstawił taką dość pesymistyczną wizję tego, co się dzieje na Bałtyku, tego, jaka jest kondycja polskich rybaków, czy może być w ciągu najbliższych 3 lat. Przedstawił też konkretne możliwości pewnych propozycji, czy jakby zapowiedzi tego, że będzie można korzystać z różnych form wsparcia, ale czy naprawdę z tą branżą w tej chwili jest tak źle?
Wydaje się, że diagnoza jest właściwa. Rzeczywiście jest bardzo źle z tą branżą i to branżą jako całością i z poszczególnymi elementami tej całości, czyli choćby indywidualnymi armatorami statków rybackich. Ja mam tylko jedną wątpliwość, czy w ciągu 3 lat drogą zapewne jakichś uzgodnień i decyzji Komisji Europejskiej, bo w tym upatruję Rady, udałoby się tę sytuację poprawić i te zasoby ryb odnowić. To, co jest w tej chwili, jest spowodowane w dużej mierze, o ile wiem, przez paszowce, które poławiają ryby z przeznaczeniem na paszę. No to jest sytuacja rzeczywiście bardzo zła.
Panie Marku, musimy się pożegnać z myśleniem o rybie z Bałtyku na obiad? Czy aż tak źle nie jest?
No chyba jest źle, bo ile dobrze wiem, to zalecenia doradczej komisji naukowców mówią o jeszcze większych ograniczeniach, które
drastycznym obcięciu limitów,
bo ile dobrze pamiętam, to dorsza na zachodnim Bałtyku tylko 900 ton, więc to ten dorsz, bo tak prawdę mówiąc, to jest podstawa dochodów rybaków, czy była podstawa dochodów?
Tak, była.
W tym roku nawet rybacy łodziowi nie byli w stanie zrealizować limitów, bo ten dorsz gdzieś tam uciekł z tych wód przybrzeżnych, gdzie oni łowią, prawda, sieciami stawnymi. I no, może to nie jest ogródek, gdzie można sobie tam ustalić grządki, różne inne rzeczy i uprawiać, więc to jednak jest przyroda, która jest do pewnego stopnia nieobliczalna. Do tego nieobliczalni są legislatorzy, bo zdaje się, że latem tego roku Unia Europejska uchyliła rozporządzenie, które miało pozwalało chronić, na całkowity zakaz połowów i to zastąpiły w pewien sposób ograniczenia tarlisk tylko, więc można tego dorsza łowić nawet zawierając w tej chwili nawet, który czy może już chyba po tarle jest, ale który zawierał ikrę na przykład. Ten dorsz jest zresztą w tej chwili gorszej jakości, chory, bo to jest kwestia także odbudowy populacji fok, z czego się, prawda, wszyscy ekolodzy cieszą, natomiast foki są nosicielem chorób, które gnębią dorsze, więc co będzie, czy to będzie ten dołek trwał 3 lata? Ja myślę, że dłużej. No, w tej chwili formalnie się mówi o tym, że stado dorsza jest poniżej granicy, która pozwalałaby na odbudowę i połowy. Także to Trudno oceniać. To musiałby przyjść, prawda, no ktoś z Morskiego Instytutu Rybackiego.
Pan prezes.
Żeby nam powiedzieć prawdę. No.
Znowu pesymistyczna ocena sytuacji, ale myślę, że oparta rzeczywiście na bardzo racjonalnych przesłankach. Czy pan prezes Szymborski trochę optymizmu wleje w nasze serca, czy w tym przypadku
Proszę
nie?
Proszę państwa, ja kiedyś nawet miałem kuter i prowadziłem firmę przetwórstwa rybnego. Ten temat to nie jest teraz, że 3 lata będą chude. Temat przeławiania Bałtyku, konfliktu pomiędzy połowami przemysłowymi, czyli paszowymi, konsumentami, restrukturyzacja floty trwa tak długo, jak jesteśmy w Unii. Dlatego, że zaczęliśmy ścierać swoje interesy z interesami Duńczyków i Szwedów, przede wszystkim tych, którzy byli dużo mocniejsi kapitałowo, więc mają dużo silniejszą flotę, dużo bardziej nowoczesną. To nie jest 3 lata chude. Lata chude trwają wiele lat. My musimy się w tym po prostu odnaleźć. I oczywiście, że są potrzebne okresy ochronne, gdzie można liczyć na odbudowanie poszczególnych stad. Czy kiedyś było problemy ze śledziem, raz są problemy ze szprotą, raz z dorszem, raz z łososiem i tak dalej. Mnie niepokoi tylko w tych planach jedna rzecz, mianowicie mam wrażenie, że minister stawia w tej chwili na małe rybołówstwo, na drobne, niewielkie łodzie, bo to o tym też
taki biznes rodzinny troszeczkę
wspominano. To troszeczkę jest ochrona takiego skansenu. No niestety, żeby być konkurencyjnym i sprzedawać ryby na różnych rynkach, również na polskim stole, one muszą być w miarę ekonomicznie, w miarę możliwości tanie i poławianie niewielkimi łodziami, które nie są zmodernizowane w odpowiedni sposób, czy też za słabe, żeby mieć duże wydajności połowowe. Ochrona tego rynku będzie prowadzić do takiego sztucznego skansenu, gdzie przyszłości konkurenci nasi mają no niestety właśnie duże łodzie, bardzo duże, czy sejnery, czy inne kutry, które łowią na wielką skalę. I niektórzy nasi rybacy mają takie kutry, ale jest cała rzesza oczywiście drobnych, którzy nie mają i oni od wielu, wielu lat otrzymują pieniądze na wsparcie właśnie w tej swojej trudnej sytuacji. To nie jest nowy temat, to nie tylko teraz 3 lata będą chude. Ten temat trwa kilkanaście lat.
No to miejmy nadzieję, że jeżeli przynajmniej udaje się definiować te problemy i rzeczywiście jest to w miarę precyzyjna definicja, to może się uda temu zaradzić, chociaż też mam obawy, że to będzie trwało dłużej niż 3 lata. Dziękuję serdecznie naszym gościom. W studiu Radia Gdańsk byli prezes Krzysztof Szymborski z Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, profesor Henryk Ćwikliński z Uniwersytetu Gdańskiego i Marek Buś, publicysta morski z Baltic Transport Journal. A ja Państwa zapraszam na 22 do programu poświęconego marynarce wojennej. Sylwester Pięta opowie i przedstawi, co się działo na misjach zagranicznych, z których właśnie wróciły 2 statki do Gdyni. Dziękuję bardzo, Artur Kiełbasiński. Do usłyszenia.